Виїжджає додому, до Одеси. Боїться мене, але в пана там сім'я, жона, чулка. Я не в Познані, я в Мосіні працював.
Ну, я з України. Я купувала білет, їду до України. Світу нема, газу нема, ніч нема. Така дуже війна, самоліти.
Я не їду, тільки жону відправив. Я залишаюсь тут. Цурка там є, тисьовий, для того їжджу. Залатвить документи і може забере цурку до Польщі.
В уікенд припадла друга річниця награння тих слів. I dlatego będzie to główny temat dzisiejszego magazynu. Dobry wieczór, tu Krzysztof Polasik. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Zapraszamy.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Przy drugiej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę zastanowimy się, co dalej.
Ten moment, w którym obecnie znajduje się wojna, jest często określany mianem pata.
Mimo licznych strat i drastycznych przekazów, końca konfliktu nie widać. Odwiedzimy także polskich żołnierzy.
Ile ma pani lat?
49.
I zdecydowała się pani wstąpić do WOT-u?
Oczywiście. Każdy wiek pozwala na to. Mamy sytuację, jaką mamy, niestety.
Cały czas są chętni, żeby zostać terytorialsami. A zaczynamy jak zawsze od świeżych informacji, które zebrał Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Serwis wojskowy zaczynamy od ważnej informacji dla polskiej armii, która będzie miała amerykański zintegrowany system dowodzenia IBCS. Umowę w tej sprawie podpisało kierownictwo resortu obrony, Agencja Uzbrojenia oraz przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych. To wielki dzień dla naszego wojska, wielki dzień dla relacji polsko-amerykańskich, mówił po podpisaniu umowy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. System IBCS będzie włączony do elementów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła oraz Narew.
Obrona polskiej przestrzeni powietrznej jest dla rządu priorytetem, mówił po podpisaniu umowy na dostawę systemu IBCS szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier amerykański system dowodzenia porównał do ludzkiego mózgu.
To, co daje nam zdolności rozpoznawcze. Polskie wojsko zyskuje mózg operacyjny.
Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński przypomniał, że Stany Zjednoczone nie sprzedały oprócz Polsce nikomu swojego nowoczesnego systemu. To dowodzi, jak wielkim zaufaniem darzymy wasz kraj, mówił ambasador.
I wspólnie robimy kolejny ważny krok na drodze umacniania amerykańsko-polskiej wyjątkowej przyjaźni.
Kontrakt jest wart ponad 2,5 miliarda dolarów. Elementy IBCS będą dostarczone w ramach drugiej fazy programu Wisła, czyli wyrzutni Patriot. System dowodzenia będzie też włączony do powstającej właśnie w Polsce Narwi, czyli obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Władimir Putin zagroził państwom NATO odwetem, gdyby kraje sojuszu wysłały swoich żołnierzy na Ukrainę. Rosyjski dyktator mówił o tym w corocznym orędziu do przedstawicieli organów władzy i narodu. To wszystko grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej i zniszczeniem cywilizacji, zagroził Władimir Putin. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
W orędziu do narodu rosyjski dyktator powtórzył propagandowe zarzuty pod adresem Ukrainy i państw NATO, oskarżając Zachód o wrogie zamiary wobec Rosji. Odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który wspomniał o ewentualności wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę, Władimir Putin ostrzegł, że Moskwa ma taką broń, która dosięgnie celów na terytorium zachodniej Europy. Rosyjski przywódca jednak nie wspomniał, że taką możliwość natychmiast wykluczyły Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Wielka Brytania i inne kraje sojuszu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dziękuję Polakom za wsparcie żołnierzy w czasie odbywających się obecnie w naszym kraju międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Dragon 24 i Steadfast Defender 2024. W terenie ćwiczy 20 tysięcy żołnierzy, 4 tysiące jednostek sprzętowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Generał Kukuła przepraszał za niedogodności związane m.in. z przemieszczaniem się po drogach kolumn wojskowych.
Obiecuję, że będziemy robić wszystko, aby minimalizować nasz negatywny wpływ na codzienne życie mieszkańców Polski i pragnę wszystkich uspokoić, to jest ćwiczenie. To jest ćwiczenie, bardzo ważne dla nas, ponieważ jego zasadniczym celem jest odstraszanie. Pokazanie woli i zdolności do reakcji NATO na potencjalne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej.
Ćwiczenia NATO Steadfast Defender 2024 rozpoczęły się 22 stycznia i potrwają do końca maja. Mają zademonstrować zdolność NATO do szybkiego rozmieszczania sił z Ameryki Północnej i innych części sojuszu w celu wzmocnienia obronności Europy. Ćwiczenia Dragon 24 to polska część Steadfast Defender 2024. Rozpoczęły się 26 lutego. W serwisie wojskowym to wszystko. Za chwilę Krzysztof Polasik i ciąg dalszy naszego programu.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховали з кущищем, лаптем посьорбати до паніщі, та трохи у чах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Приперли зі сходу до нас барани для восстановлення
великої страни.
Найкращий пастух баранячий хота. Байрактар. Байрактар. Хто води всяке озброєння різне, потужні ракети, машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли на зразу, а ми зачаїли на орків образу з російських бандитів. Робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, там тих цю рашистів ніяк не знаходить. Хто винен, що в нашому полі глухар? Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає цар.
Байрактар. Байрактар. Байрактар.
Байрактар.
Байрактар.
Магазин військовий.
Minęły 2 lata od wybuchu wojny na Ukrainie, choć niektórzy mówią, że to tak naprawdę kontynuacja trwającej wojny, a rosyjska propaganda cały czas używa określenia specjalna operacja wojskowa. W naszym studiu ekspert od międzynarodowego bezpieczeństwa, współautor podcastu Nie koniec historii, dr Rafał Wiśniewski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UOM. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznę od tego zasadniczego pytania. Kto tak naprawdę na dziś po tych 2 latach wygrywa wojnę?
Ten moment, w którym obecnie znajduje się wojna, jest często określany mianem pata. Na poziomie takim czysto militarnym na linii frontu często słyszymy, że panuje pewna równowaga. Ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, może za chwilę przyjrzymy się różnym jej aspektom. Natomiast ja bym się przychylał do tej oceny, że na ten moment, tak w tym momencie wojny, w którym się znajdujemy, na przysłowiowym polu walki panuje względna równowaga, która polega na tym, że żadna ze stron na razie nie jest w stanie na tyle zmienić sytuacji na froncie, aby jednoznacznie wygrać militarnie w perspektywie powiedzmy miesiąca, 2 miesięcy, 3 miesięcy ten konflikt.
To jest już teraz trochę taka wojna okopowa?
Na pewno w porównaniu z naszymi wyobrażeniami o wojnie kształtowanymi i przez II wojnę światową, przez różne koncepcje z czasów zimnej wojny czy konflikty pozimnowojenne, jest tutaj więcej takich walk, które byśmy nazwali pozycyjnymi, co nie oznacza, że nie ma też elementów bardziej manewrowych. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan zauważył, przez te 2 lata w wielu miejscach, na przykład w Donbasie, ten front nie przesunął się dramatycznie. Ukraińska kontrofensywa z lata i jesieni ubiegłego roku też nie odniosła sukcesu w postaci przełamania rosyjskich linii obronnych, więc ten front jest bardziej statyczny. symboliczny, co nie oznacza, że jest to stały element tej wojny, bo mieliśmy przecież też takie momenty, jak na przykład ukraińskie kontrofensywy bardziej ograniczone z jesieni 2022 roku, gdzie udało się, zwłaszcza w obwodzie charkowskim, gdzie były do tego sprzyjające warunki, stosunkowo szybko przesunąć tą linię frontu o dość znaczący dystans.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał w rocznicę rosyjskiej napaści, że Ukraina straciła 31 tysięcy żołnierzy, a Rosja 180 tysięcy. Czy my możemy wierzyć tym danym?
Zawsze powinniśmy podchodzić z ostrożnością do danych podawanych przez strony konfliktu. Oczywiście nie mamy w publicznie dostępnych źródłach stuprocentowo pewnych informacji o skali strat, dlatego ja bym się nie przywiązywał do tych konkretnych liczb. Natomiast myślę, że możemy założyć wstępnie, że rzeczywiście straty rosyjskie w liczbach absolutnych są wyższe od ukraińskich. To, co jest problemem, jeśli chodzi o bardziej długofalową obronę Ukrainy, to jest jednak kwestia procenta tej populacji, którą można zmobilizować po obu stronach. Ponieważ absolutne straty rosyjskie są niewątpliwie wyższe. Natomiast znowu na ten moment, na ten etap wojny, na którym się znajdujemy, Rosja ma jeszcze większe możliwości uzupełniania tych strat. Większe niż w tym momencie Ukraina. I to zaczyna być coraz większym problemem, jak zresztą słyszymy w wielu doniesieniach medialnych. Dyskusja w Ukrainie wokół dalszych kroków, jeśli chodzi o mobilizację. Tak jak powiedzieliśmy, ta wojna jest długotrwała. Jest to w zasadzie wojna na wyczerpanie. I w tego typu wojnach najczęściej wygrywa ten, kto w dłuższej perspektywie czasowej ma więcej wszelkich zasobów. Zasobów ludzkich, zasobów materiałowych, ale też co ważne, tych najbardziej powiedzielibyśmy ulotnych, ale bardzo ważnych zasobów woli politycznej, żeby tę wojnę kontynuować.
Czyli może jednak wygrywa trochę Rosja?
Jesteśmy w takim momencie, w którym strona rosyjska ma pewne przewagi względne w tym konflikcie. To jest pewna przewaga, jak już to sobie powiedzieliśmy, możliwości mobilizacji personelu i uzupełniania strat. Pewna przewaga materiałowa, tutaj też ostrożnie trzeba podchodzić do różnych liczb, które się pojawiają, ale wydaje się to jasne, że chociażby w tym kluczowym aspekcie możliwości intensywności prowadzonego ostrzału artyleryjskiego i zasobów amunicji, Rosja ma teraz przewagę i wydaje się, że w tym to jest najbardziej taka dyskusyjna kwestia, bo ten obszar zmienia się najszybciej woli politycznej, że Rosja ma pewną większą wolę trwania, nie niż Ukraina, bo Ukraina też ją ma bardzo wysoką, ale być może wyższą niż państwa zachodnie wspierające Ukrainę. Więc jest to taki moment z punktu naszego widzenia niebezpieczny, bardziej w którym rzeczywiście Rosja ma i może mieć przez kilka najbliższych miesięcy pewne przewagi, ale też nie oznacza to, że te przewagi są absolutne i trwałe i że one oznaczają, że w najbliższym czasie Rosja będzie w stanie przekuć te przewagi w istotny postęp w osiąganiu swoich celów.
A jak na to przekłada się zgoda na akces Szwecji do NATO? To już jest pewien ruch, który pokazuje, że NATO będzie się zbroić i pod tym kątem może Rosja trochę przegrywa? Czy może jest to coś, co wręcz zmobilizuje Putina, żeby dalej brnąć w tę wojnę?
Myślę, że prezydent Putin nie potrzebuje dodatkowej motywacji w postaci akcesji Szwecji, żeby kontynuować tą wojnę, w którą przecież, myślę, że tak możemy ocenić, zainwestował całą swoją wiarygodność polityczną. Także pod kątem ideologicznym tych uzasadnień dla wojny, którą reżim rosyjski podaje, to pokazuje, że jest to kwestia dla dzisiejszych władz Federacji Rosyjskiej absolutnie kluczowa. Włączenie Szwecji w szeregi NATO jest istotne, zarówno ze względu na położenie geopolityczne tego państwa, zasoby, które jest ona w stanie włączyć. To jest także po tej dość długiej i niezbyt korzystnej politycznie i wizerunkowo dla NATO odysei z ratyfikacją członkostwa, przypieczętowanie pewnej rzeczywistości politycznej. Natomiast nie zmienia to jakoś dramatycznie sytuacji strategicznej w ramach tej wojny.
To pójdźmy jeszcze krok dalej. Szwecja wchodzi do NATO, żołnierze NATO pojawiają się na Ukrainie, bo takie głosy też padają, przynajmniej teraz oficjalnie, bo pewnie rozmowy toczyły się dużo wcześniej. Co wtedy? To też może jakoś wpłynąć na wolę Rosji?
Myślę, że też musimy ostrożnie podchodzić do tych deklaracji o żołnierzach NATO i to, zresztą ta cytowana często wypowiedź prezydenta Macrona mówiła o rozmowach na ten temat. Osobiście nie spodziewałbym się, żeby rzeczywiście oddziały, zwłaszcza oddziały bojowe NATO, brały bezpośredni udział w tej wojnie. Nic na to nie wskazuje.
A dlaczego? To jest niemożliwe z tego względu, że to oznaczałoby zaangażowanie się już w ten konflikt?
To jest zasadniczy powód. Od samego początku tej fazy wojny, w ciągu tych 2 lat, jednym z kluczowych założeń strategicznych podzielanych przez wszystkie państwa sojuszu było to, że sojusz nie chce wejść w bezpośrednią wojnę z Rosją, z mocarstwem nuklearnym. Więc założeniem strategicznym jest wspieranie Ukrainy w obronie przed agresją rosyjską, osłabianie Rosji jako zagrożenia dla NATO, ale jednoznacznie unikano działań, które by mogły prowadzić do bezpośredniej wojny między państwami NATO i Rosją. Widać, że NATO zdecydowanie tego nie chce i trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym to by uległo zmianie, a Rosja przynajmniej na teraz także woli tego uniknąć. Z tego, co wiemy, pewien personel wojskowy z państw sojuszu jest obecny w Ukrainie. Zapewne pełni funkcje doradcze, szkoleniowe, personel wywiadowczy czy siły operacji specjalnych, ale na ograniczoną skalę. Natomiast cała ta dyskusja polityczna po jakby takie okoliczności PR-owo-wizerunkowe związane z tym aspektem szczytu w Paryżu moim zdaniem bardziej zaciemniają obraz. Jest to element pewnych rozgrywek politycznych, PR-owych dyskusji medialnej. Natomiast przywódcy prawie wszystkich państw tym zainteresowanych potwierdzili, że nie mają planów wysyłania wojsk do Ukrainy.
Pokój między Rosją a Ukrainą. Czy to jest możliwe? A jeśli tak, to w jakiej formule? Scenariusz koreański?
To jest bardzo ciekawy scenariusz w tym konflikcie. Na razie jesteśmy w takiej fazie, mówiliśmy o wojny długotrwałej na wyniszczenie i jest to pewna prawidłowość wielu konfliktów zbrojnych, że dopóki obie strony wierzą w to, że mogą osiągnąć swoje cele na polu walki, wojna będzie trwała. My jeszcze jesteśmy w tej fazie. Zarówno Rosja, wydaje się, władze rosyjskie są przekonane, że wygrywają tą wojnę, nawet jeżeli to nie jest do końca obiektywny obraz tej sytuacji, ale widzą perspektywy realizacji swoich celów. Strona ukraińska jest zdeterminowana, żeby dalej się bronić i żeby odzyskać utracone na razie na rzecz Rosji terytoria. Są różne plany pokojowe proponowane, ale na razie właśnie przede wszystkim z tego powodu nie ma za bardzo perspektywy na ich realizację. Wydaje się z powodu o czym mówiliśmy na początku, tej takiej względnej, chociaż nie absolutnej równowagi sytuacji na polu walki, że na razie trudno sobie wyobrazić, aby którakolwiek ze stron była w stanie osiągnąć swoje maksymalne cele pokojowe. No dlatego chociażby w sondażach opinii publicznej w państwach europejskich najczęściej respondenci odpowiadają na pytanie, jak sobie wyobrażają, jak spodziewają się, że ta wojna się zakończy jakąś formą kompromisu. Ten scenariusz koreański, czyli podział nie na dwa państwa, ale jakby na dwie strefy, myślę, że nie można go wykluczyć. On jest na razie nie do zaakceptowania dla Ukrainy. Ale trudno powiedzieć z upływem być może kolejnych lat tej wojny, czy jednak władze ukraińskie nie będą musiały zaakceptować bardziej ograniczonych celów. No ale realizacja tego scenariusza mogłaby oznaczać ponowne zamrożenie konfliktu, a nie jego trwałe rozwiązanie. Bardzo trudno jest tutaj kreślić scenariusze na przyszłość. Zawsze mogą się pojawić wydarzenia dla nas z dzisiejszej perspektywy zaskakujące, które mogą dość mocno zmienić sytuację w ramach konfliktu. Natomiast w takiej perspektywie najbliższego pół roku, może nawet roku, najbardziej prawdopodobne wydaje się kontynuowanie walk. Dopóki któraś ze stron nie wyczerpie swoich możliwości walki, albo tak metaforycznie mówiąc, politycznie nie zmęczy się nadmiernie, nie wyczerpie swojej woli do kontynuowania walki, to poważne rozmowy pokojowe wydają się mało prawdopodobne.
Nie jest to dobra puenta, ale puenta, która może być bardzo, bardzo prawdopodobna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Rafał Wiśniewski, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobrej nocy, panie doktorze.
Dziękuję bardzo i wzajemnie.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound
of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs voices never shared. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sounds of silence.
Magazyn wojskowy.
Prawie 100 żołnierzy WOT w miniony weekend złożyło przysięgę na Placu Wolności w Czarnkowie. Żołnierze najpierw musieli przejść 16-dniowe szkolenie w jednostce w Dolaszewie. Tam nauczyli się podstaw taktyki, czytania map i obsługi broni. Przysięga to zwieńczenie ich ciężkiej pracy. O samo szkolenie, ale także plany świeżo upieczonych żołnierzy pytał Przemysław Stochaj.
Czołem żołnierze!
Czołem panie pułkowniku!
Dumna pani jest?
Bardzo, bardzo.
Mama?
Tak.
Ile lat ma syn?
Córka, 18.
No. I od początku właśnie była zainteresowana wojskiem?
Tak, córka jest w ogóle w szkole, w liceum o profilu wojskowym, także że wszystko idzie w tym kierunku.
No, mundur lubi, lubi ćwiczenia właśnie w terenie, lasy, o, w razie potrzeby będzie gotów.
Chciał być wyszkolony.
Tak.
Anna Szydłowska, pochodzę z Piły.
Ile ma pani lat?
49.
I zdecydowała się pani wstąpić do WOT-u?
Oczywiście, każdy wiek pozwala na to. Mamy sytuację, jaką mamy, niestety. To wszystko wpływa na to, że podejmujemy pewne decyzje i ku chwale ojczyzny.
W dniu dzisiejszym przysięgę złożyło 82 żołnierzy, w tym 26 pań. Pułkownik Dariusz Wyżykowski, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przekrój wieku to od 18 do 50 kilku lat. To zarówno północ, jak i południe, wschód, zachód Wielkopolski, ale też województwo lubuskie, bo należy pamiętać, że 12 Wielkopolska jest z nazwy, natomiast rejon odpowiedzialności, nasz stały rejon odpowiedzialności to dwa województwa, Wielkopolskie i lubuskie. Złożenie przysięgi to dla nich taki punkt kulminacyjny tego szkolenia. Od tego momentu są pełnoprawnymi żołnierzami i będą już nimi do końca życia.
Na szkolenie trudne było?
No lekko nie było, ale ważna jest siła walki i zaangażowanie.
Bo my tak słyszymy, że to bieganie, strzelanie, a co było najtrudniejsze?
Ogarnąć głowę, bo wiadomo, dyscyplina na jednostce była. Zadania też nie były lekkie, wiadomo, kondycja fizyczna jak najbardziej wskazana.
Oczywiście było ciężko, intensywnie, ale summa summarum bardzo przyjemnie, fajnie.
Było to, jak to w Wojskach Obrony Terytorialnej, 16-dniowe szkolenie podstawowe. Żołnierze nabywali podstawowych zdolności dotyczących obsługiwania swojego sprzętu wojskowego, strzelania z ich broni osobistej, którym jest karabinek GROT, sprawy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia saperskiego, łączności itd., itd. Także, ale to absolutne podstawy, które to będą rozszerzane podczas kolejnych szkoleń. Żołnierze raz w miesiącu będą się meldowali na dwudniowe szkolenia rotacyjne, gdzie ta wiedza będzie szczegółowo pogłębiana.
To tak wygląda, że pani wiąże swoją przyszłość z wojskiem?
Ogólnie pracuję jako pracownik cywilny i teraz z drugiej strony poznaję to wojsko.
Ale zawodowo pani nie jest związana z wojskiem?
Nie, nie mam w rodzinie żadnego wojskowego. Jestem jedyna. Ale to tak mną kierowało, że po prostu chciałam się sprawdzić i to wojsko gdzieś cały czas w głowie było.
Bo też WOT daje taką możliwość, że można pracować, a przy okazji no właśnie realizować tę pasję wojskową.
Jak najbardziej. Ja na co dzień pracuję od poniedziałku do piątku. WOT daje możliwości samorozwoju, jest możliwość dodatkowych szkoleń, kursów, także myślę, że też w tym kierunku będę podążać.
Dlaczego akurat w Czarnkowie przysięga?
Szanowni Państwo, doborze miejscowości do realizacji przysięg wojskowych wyszliśmy z takiego klucza, że robimy je tam, gdzie nie ma stacjonujących jednostek wojskowych, więc Czarnków jest kolejną miejscowością na naszej mapie.
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej oczywiście nie odbywa się za darmo. Warto przypomnieć, że po wprowadzeniu podwyżek dla żołnierzy zawodowych wzrosły także wynagrodzenia dla terytorialsów. Od 1 stycznia dodatek za gotowość bojową wynosi 600 zł, czyli o ponad 100 zł więcej niż dotychczas. Wzrosły także dniówki za udział w szkoleniach. W zależności od stopnia to 141 zł dla szeregowego albo już 221 zł dla porucznika. A teraz wojskowa ciekawostka. Wracamy na front. Dziś najbardziej pożądanym towarem na Ukrainie jest amunicja. To naboje do karabinów czy pistoletów, pociski do dział, ale także granaty czy rakiety. Ukraińcy zużywają od 3 do 10 tysięcy pocisków dziennie. Rosjanie, w zależności od okresu, nawet 10 razy więcej. W pierwszym roku wojny mieli zużyć nawet 7 milionów sztuk. Wynika to z faktu, że to oni brną do przodu. Problem Ukrainy z amunicją jest poważny. Obecnie dostawy ocenia się na kilka tysięcy dziennie. Dlatego prezydent Zełenski tak zabiega o wsparcie i wspólną produkcję amunicji. A pociski do żołnierzy w okopach transportują chociażby drony gąsienicowe Demis z Estonii. To wszystko na dziś. Kłaniają się realizujący program Jarosław Pachczyński i mówiący te słowa Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.